I chyba by to wystarczyło, bo kiedy tak na was wszystkich patrzę, którzy jesteście, którzy macie tak wielkie doświadczenie, wprawdzie to mi się łza ciśnie. Ale skoro tak już jest, skoro trzeba służyć, trzeba głosić tą Ewangelię, trzeba zwracać się do Jego Słowa, Słowa Świętego, to ja tak samo postaram się. Najpierw chciałem się przywitać z braterstwem, bo widzę, że dzisiaj tak samo dużo braci dojechało, a więc chciałem się przywitać słowami naszego Pana: pokój wam. Tak samo sprawia mi wielką radość, że mogę się tutaj pomiędzy wami znajdować, że mogę tutaj razem znajdować się z moją kuzynką, z jej mężem, Helen Adam Siwak. Helen jest z domu Komanowska, córka siostry Antoniny Komanowskiej, która po wojnie wyjechała z Polski. Cieszę się bardzo, drodzy braterstwo, że tutaj bardzo chętnie jadę właśnie do tego zboru, do Białogardu. Tu byli moi dziadkowie, tu była moja rodzina, tu jest moja cała wielka rodzina i wy tak samo, drodzy bracia i siostry. Ale tak samo chciałem jeszcze złożyć ten swój obowiązek braterski, aby przewieźć tak samo z mojego zboru, z Krakowa, od naszych braci, od mojej żony, od moich dzieci, które w tej chwili są w drodze do Polanicy, tak samo od mojej teściowej, a w tygodniu odwiedziłem jeszcze braterstwo Rogu z Mielcu, którzy tak samo dokładają się do tego, do tych pozdrowień i wszyscy ci prosili, aby przesłać tutaj na konwencję do Białogardu chrześcijańskie bratnie pozdrowienie, co przywożę.
Dziękuję.
Drodzy braterstwo, kiedy wczoraj brat mi powiedział, że mam coś powiedzieć z tego Słowa Bożego, to od razu przyszło mi na myśl słowa apostoła Pawła, który mówi, że gdy się udajemy właśnie na takie spotkanie, na takie społeczności, to każdy z nas coś z sobą zabiera. Jeden ma psalm, jeden naukę, jeden modlitwę, pieśń, a tak samo i wykład. I drodzy braterstwo, przy łasce i pomocy naszego najwyższego Pana i Jego Syna Jezusa Chrystusa chciałbym się podzielić pewnymi przemyśleniami. One nie wszystkie są moje, bo większość zaczerpnąłem z reprintów, z wykładów pastora Russella. Musimy pamiętać i zauważamy to wszyscy, że żyjemy w specjalnych, nieszczególnych czasach. Jesteśmy zaczepiani przez otaczający nas świat i kiedy tak wczoraj, dzisiaj patrzę, to widzę na tej sali dużo ludzi młodych i do których właśnie chciałbym skierować moje słowa, takie słowa zachęty. I tak właśnie swoje rozważanie pragnę skierować do tych ludzi, do ludzi młodych, ale do was, bracia, siostry doświadczonych, prawdą tak samo. Brat wczoraj pytał, kto tutaj dzisiaj zasiądzie na tych pierwszych miejscach. I chciałbym, żeby to, o czym będę mówił, o czym będę czytał z tej wyroczni świętej, aby to tak samo przyczyniło się do tego, aby znaleźli się tacy i ofiarowali się Panu na służbę. Pragnę, drodzy braterstwo, mówić dzisiaj o rzeczach trochę łatwiejszych, jak brat mówił wcześniej. Pragnę się podzielić z braterstwem, a swój temat nazwę o prawdziwej Ewangelii. Są także pomiędzy nami ludzie, którzy w dalszym ciągu szukają tej prawdziwej Ewangelii i zapytują niekiedy samych siebie, gdzie ona jest. Niekiedy są to osoby nawet i starsze wiekiem, co niekiedy my młodsi się nad tym zastanawiamy. I może już będąc w starszym wieku, może ugruntowani w prawdzie, może oni powinni posiadać w swoich zanadrzach tą prawdziwą Ewangelię. Drodzy braterstwo, my tak z natury człowieka często zaglądamy do różnych publikacji, czytamy różne książki, aby zaspokoić niekiedy swoją ciekawość. I też przez to niekiedy nam brakuje tego prawdziwego Ducha Świętego. Ale wiemy, że to nam na pewno nie pomaga, jeżeli korzystamy z innych pomocy, z innych źródeł niż ze Słowa Bożego. I naszą właśnie uwagę zwrócimy na pewien problem obecnego świata, na problem właśnie głoszenia Ewangelii. Postaramy się wskazać, gdzie jest ta prawdziwa Ewangelia, gdzie szukać tej prawdziwej Ewangelii. Drodzy braterstwo, jest tyle denominacji religijnych i każda ma swoją Ewangelię. My się z różnymi denominacjami religijnymi otaczamy. A człowiek zawsze wybiera to, co mu jest na rękę. I zauważamy, że są ludzie, którzy chodzą od jednej społeczności do drugiej i ciągle czegoś poszukują, ciągle czegoś im brak. Kiedy niekiedy, bardzo często się zdarza, kiedy spacerujemy po rynkach niektórych miast ze swoimi znajomymi czy z rodziną, to zaczepiają nas różni ludzie. Ostatnio miałem taki kontakt z pewnymi ludźmi, którzy swój czas, swoją energię poświęcili, ludzie młodzi, którzy przyjechali z innego kontynentu do Polski, aby dzielić się swoją Ewangelią. I ci ludzie zachęcają nas tylko, abyśmy wzięli tą książkę, abyśmy ją tylko przeczytali. Oni nie oczekują od nas nic więcej. Oni działają bardzo spokojnie, ale jeżeli kiedyś stawiamy im pewne pytania, dlaczego oni uważają tą swoją książkę za bardzo ważną, to oni też nie zawsze umieją dać na to odpowiedź. Zaczepiają nas tak samo ludzie z naszego otoczenia, z tej wielkiej organizacji, którzy zachęcają nas niekiedy w sposób zastraszający, aby przez to pozyskać większą liczbę swoich wiernych, ale my pójdziemy do słowa apostoła świętego Pawła. I właśnie kiedyś na pewnym takim badaniu przypomniałem sobie, kiedy brat Kopak Michał tłumaczył list do Rzymian, tam na sali na Sobieskiego, pierwszy rozdział, 16 werset, i tam padły takie słowa, że nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, a dalej jest powiedziane, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. My naszą uwagę zwrócimy tylko na te pierwsze słowa, czyli nie wstydzę się za Ewangelię. I drodzy braterstwo, zdaje się, że ta prawdziwa Ewangelia, którą apostoł Paweł nie wstydził się, nie potrzebuje wyjaśnienia. Jeżeli warto poświęcać nasz czas, naszą energię na różne sprawy życia doczesnego, na ziemską umiejętności, to zbudowanej przeważnie na wnioskach, na domysłach ludzkich, to nikt z nas nie zaprzeczy właściwości badania boskiego objawienia. Jeżeli właśnie właściwym jest badać cielesne choroby, jako też ich przyczyny oraz prawa leczenia takowych, to z pewnością, że Ewangelia, którą Bóg przedstawił jako lekarstwo na choroby, zasługuje na tym większe i staranniejsze badanie. Drodzy braterstwo, największe umysły ludzi współczesnych, najzacniejszy przedstawiciele. Mamy różne publikacje na ten temat. Gdybyśmy chcieli zaglądać do świata polityki, techniki, widzimy, że ci różni przedstawiciele ludzkiego rodzaju poznawali tak samo ten problem, ale w różny sposób. Bez względu, czy w rezultacie właśnie tego swego rozważania takowy przyjęli, czy też nie. Nie objawiamy, drodzy braterstwo, tutaj powag naukowych, zajętych dyskusją za lub przeciw Ewangelii. Sprawdzamy tylko fakt, że najpoważniejsi ludzie uznawali, że powyższy temat zasługuje na staranną rozwagę i że jest jednym z najważniejszych. Prawdziwie powiedzieć można, że człowiek, który nad tym tematem religii poważnie nie myślał, jest albo nowicjuszem, albo Biblia mówi, że jest głupcem, który mówi, że w sercu nie masz Boga. Albo też może jest tchórzliwym, pozwalającym odstraszyć się przez szatana od szczerego rozważania boskiego poselstwa, boskiej miłości i łaski. Ale myślę, że tutaj, drodzy braterstwo, my wszyscy, którzy znajdujemy się tutaj na tym miejscu, w jakimś stopniu z tą Ewangelią zetknęliśmy się. My szukamy tej Ewangelii, my dalej się uczymy tej Ewangelii. I zetknęliśmy się, biorąc wspólnie ten ważny przedmiot i będziemy mogli właśnie przy łasce Bożej zobaczyć wyraźnie, która jest ona prawdziwa Ewangelia, której apostoł się nie wstydził, a której i żaden z nas wstydzić się nie potrzebuje. Ewangelia, która będąc prawdziwą, powinna napełniać nas coraz większą gorliwością, coraz większą mocą ku zbawieniu. Samo słowo Ewangelia znaczy wesoła nowina, radosna wiadomość, dobre poselstwo. Drodzy braterstwo, żaden kaznodzieja ani żaden inteligentny człowiek temu nie zaprzeczy. Mimo to jednak jakimś niewytłumaczalnym sposobem stało się pospolite pojęcie, że prawdziwą Ewangelią jest bardzo smutna nowina. Mianowicie nowina o wiecznych mękach dla większości ludzkiego rodzaju. Z powodu takiego opacznego pojęcia za dobrego kaznodzieję uważa się zawsze takiego, który umie jak najdosadniej opisać okropność tortu, ciemiężenia człowieka, czy to piekielnej, i tym sposobem wzruszyć słuchaczy i pobudzić ich do reformy życia w nadziei uniknięcia tych okropnych męk. Drodzy braterstwo, zanim przystąpimy do rozważania Ewangelii, której apostoł Paweł nie wstydził się, Ewangelii wystawionej w Słowie Bożym, czyli w Piśmie Świętym, dokonamy treściwego przeglądu Ewangelii nauczanych przez różne denominacje chrześcijańskie. Zwrócimy uwagę na te, które przyjęły Chrystusa, a przede wszystkim denominacja wielkiej religii, wielkiego systemu Kościoła katolickiego i protestantyzmu. My tylko w krótkości wspomnimy na niektóre ich zagadnienia. Niemożliwym byłoby określić nasz przedmiot odpowiednio i gruntownie, gdybyśmy nie wspomnieli nic o Ewangeliach głoszonych w tych różnych kościołach i denominacjach i nie wykazali ich niewłaściwości i sprzeczności z Pismem Świętym i ze zdrowym rozsądkiem. Wcale nie mam zamiaru może ośmieszać ani wyszydzać żadnych tych wierzeń, lecz postaramy się to w sposób poważny, rzeczowy rozpatrzyć nauki, których kościół podawany, tych kościołów nauki są podawane za Ewangelię. I zbadamy, czy nauki te zasługują na miano Ewangelii, czy wesołej nowiny, czy są prawdziwe. Starać się będziemy usilnie, aby nie mówić nic złego właśnie o tych osobach, które sumiennie podtrzymują którąkolwiek z tych nauk. Pismo Święte nam nawet nakazuje, że mamy bojować o wiarę raz świętym podaną i mamy tak samo mieć to na uwadze, ostrzeżenie apostoła, mówić prawdę w miłości. I pierwszym takim jednym z denominacji wielkich systemów, na który zwrócimy uwagę, jest Ewangelia według Kościoła katolickiego. Z tym kościołem stykamy się prawie zawsze, na co dzień. Nauka, mam tutaj takie pewne notatki, którą Kościół katolicki nazywa Ewangelią, można by w streszczeniu określić w następujący sposób, że wszyscy ludzie znajdują się w grzechu i pod potępieniem wiecznych męk, że Chrystus przyszedł na ziemi, aby odkupić ludzkość z tego potępienia. I odszedłszy z tego świata, Chrystus pozostawił dla ludzi różne środki i sposoby, za pomocą których mogą uwolnić się spod potępienia i zaskarbić sobie niebo. Że tymi środkami są ofiary mszy i inne różne ofiary sprawowane. Sakramenta pozostawione w kościele, z których korzystając wierni mogą unikać wiecznych męk, które na pewno czekają heretyków, bez względu jak moralnymi oni by byli. Co zaś do swoich wyznawców, Kościół katolicki uczy, że nawet najwyżsi jego dostojnicy, włączając biskupów i papieży, idą zaraz po śmierci do czyśćca, gdzie muszą się wpierw oczyścić i przygotować do nieba. Dalej tenże Kościół uczy, że niektórzy będą w czyśćcu tylko krótki czas, bo ich pobyt tam może być skrócony przez odprawianie za nich modlitwy, mszy i tym podobne rzeczy. Spodziewanym jest także, iż czyściec ostatecznie przestanie istnieć, a miliony dusz tam się znajdujących przygotują się w międzyczasie do lepszego i szczęśliwszego stanu w niebie. Wszyscy zaś protestanci i przeciwnicy Kościoła katolickiego będą, zdaniem wszystkich wielkich teologów i według papieskich bulli, skazani na wieczne męki. Drodzy braterstwo, i tu już na samym początku dowiadujemy się, jaka jest Ewangelia tego systemu. Taką mniej więcej jest Ewangelia nauczona przez Kościół. Ona zdaje się być dobrą nowiną. Jest bardzo wesołą nawet dla tych, co mieliby otrzymać to, co najlepsze ona obiecuje. Zaś dla wszystkich niebędących w zgodzie z papiestwem byłaby bardzo przykrą nowiną. Innym takim wielkim systemem to jest protestantyzm. I zwrócimy na niego uwagę z dwóch stron. Protestantyzm dzieli się na wiele większych i mniejszych denominacji, które różnią się pod względem nazw, obrządków, a także pewnych nauk. Lecz co do ostatecznego przeznaczenia człowieka, co do jego wieczności, pomiędzy protestantami istnieje dwa pojęcia. A i te dwa pojęcia są jednakowe pod względem ostatecznego zbawienia lub potępienia. Różnią się tylko pod względem dróg do tego wiodących. Protestanci uznają tylko dwa miejsca poza grobem. To jest niebo i piekło. W czyściec nie wierzą. Pewna część protestantyzmu, zwana kalwinizmem, uczy, że nikt nie może być zbawiony, czyli dostać się do nieba inaczej, jak tylko przez wiarę w Chrystusa. Uczy także, że wiara przychodzi od słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Kalwinizm wymaga więcej aniżeli tylko powierzchownej wiary w Chrystusa oraz więcej aniżeli tylko wiary w Niego jako wzorowego człowieka, który śmiercią przepieczętował swoje dobre przekonanie. Kalwinizm wymaga wiary, że śmierć Chrystusowa była ofiarą za grzechy ludzkie, a także żąda pewnej reformy życia, zanim ktoś może być zaliczony do wybranych. Z tego wynika, że do Kościoła wybranych nie mogą należeć poganie, teraz żyjący, ani ci, co żyli w wiekach minionych, którzy nigdy nie słyszeli onego jedynego imienia danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Przeto dla tych wszystkich pogan, jak i dla miliony chrześcijan, którzy by nie żyli odpowiednio do wymagań kalwinizmu, nie pozostawałoby nic innego, jak tylko wieczne i beznadziejne męki w piekle. Według tej nauki tylko wybrani będą zbawieni, inni zaś zostaliby pominięci. Co to znaczy to przeminięcie? Według kalwinizmu znaczyłoby, że Bóg, który wiedział koniec na początku, zanim jeszcze stworzył świat i człowieka, postanowił pominąć miliony i miliardy swoich stworzeń, postanowił nie dać im szczęścia, lecz przeznaczył ich na wieczne męki oraz że, aby mógł ten okrutny plan przeprowadzić, przygotował miejsce dość wielkie, aby te miliardy dusz mogły się pomieścić i dosyć opału, aby mogły wiecznie się palić i nigdy nie spalić. Drodzy braterstwo, co za okropny i potworny obraz maluje przed naszym duchowym wzrokiem ten powyższy opis przytoczony. Jak straszny byłby ten Stwórca, który by przywiódł do egzystencji miliony istot ludzkich, wiedząc naprzód, że z tych milionów zaledwie 1 na 100 będzie zbawiony, a reszta pójdzie na okropne, nigdy nieskończone męki. Wyobraźmy sobie, drodzy braterstwo, gdybyśmy z pomiędzy 100 osób bylibyśmy ja, ty siostro, ty bracie, bylibyśmy tylko jako pojedyncze osoby. Bylibyśmy tymi szczęśliwcami, że poszlibyśmy do nieba. To nasze dzieci, nasi rodzice, inne nasze drogie osoby znalazłyby się właśnie w tej liczbie potępionych. Pomyśl, czy mógłbyś czuć się szczęśliwym w niebie, gdybyś wspomniał lub ujrzał twoje dzieci lub inne drogie ci osoby, wijące się właśnie w strasznych bólach. Zauważamy, że o jak straszną jest ta nauka. Jak daleką jest od Ewangelii. Tak jak wspominałem na samym początku, że Ewangelia ma być tą wesołą nowiną, tym wesołym poselstwem. Zauważamy, że coraz więcej jest takich, co powątpiewają tą prawdziwą naukę. Że wielu z tych, co przestają nawet wierzyć w te błędy, to odchodzą i w ogóle nie interesują się wiarą. Ale jest tak samo jeszcze inna pewna grupa protestantów, którzy głoszą nieco inną Ewangelię, która w ostatnich czasach staje się coraz więcej popularna. Nauka ta głosi właśnie, że Bóg jest miłością. I zauważyliśmy chociażby w tym roku, kiedy on wielki zwierzchnik onego systemu, kiedy był po raz kolejny u nas w naszym kraju, to jego hasła właśnie opiewały o miłość Bożą, że Bóg jest miłość. Oni może nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co to może oznaczać. Jeżeli wtedy prawdą byłoby, że Bóg czyni wszystko, co może, aby ludzi zbawić, to wychodziłoby na to, że Jego możność jest bardzo ograniczona. Teoria ta przypuszcza istnienie walki pomiędzy wszechmocnym a szatanem, że każdy z nich stara się pociągnąć ludzkość na swoją stronę i ku hańbie tej teorii wychodziłoby na to, że szatan dotychczas był i jest decydującym zwycięzcą. Albowiem o wiele więcej ludzi zyskuje na stronę złego, aniżeli Bóg na stronę dobrego. Co by to, drodzy braterstwo, dowodziło wobec tej teorii, że Bóg czyni wszystko, co może, aby ludzkość zbawić. Dowodziłoby, że Bóg, pomimo swych dobrych intencji, miłości, swego miłosierdzia, miłości wraz z czynem, wraz z dziełem, jaki Pan Bóg wykonuje, wcale nie jest zdolny do przeprowadzenia dzieła zbawienia, którego się podjął. Jeżeli właśnie 6000 lat boskich zabiegów przyniosło takie wyniki, że dziś na 100 zaledwie jeden może być zbawiony, to czego można by się spodziewać w przyszłości? Widzimy więc, że te teorie są niedorzeczne i zamiast Ewangelii, czyli tej wesołej nowiny, jest ona raczej przykrą nowiną, bo odbiera ludziom, odbiera światu jakąkolwiek nadzieję przyszłości. Zauważamy teraz, że co się tyczy ostatecznego przeznaczenia człowieka, stosunkowo mała różnica zachodzi pomiędzy tymi powyżej przytoczonymi Ewangeliami. Różnica jest tylko w teorii. W jaki sposób ostateczny los człowieka będzie osiągnięty? Sam ostateczny los jest jednakowy według wszystkich tych pojęć, mianowicie okropne, wieczne męki dla ogromnej większości ludzkich istot, a niebo jedynie, jak zauważamy, dla znikomej małej mniejszości. Wszystkie te nauki przedstawiają Pana Boga w złym świetle, bo czynią Go okrutnym tyranem, szczącym się nad milionami nieszczęsnych potępieńców. Jest wprost nie do pojęcia. Jak wobec takich wierzeń kościoły te mogą jeszcze nauczać, że Bóg jest miłością, że jest dobrym, miłościwym Ojcem. Któryż ojciec mógłby męczyć swoje dziecko w ogniu choćby tylko jedną godzinę za jakiekolwiek najmniejsze przestępstwa? Któryż ojciec, któraż matka mogłaby torturować swoje dzieci czy znęcać się nad nimi? Czy nie uznalibyście, drodzy braterstwo, tego za największą zniewagę, za najohydniejszą potwarz? Zapytujmy więc, czy nie jest to zniewaga dla naszego jedynego Pana Boga głosić takie właśnie nauki, że On dla milionów stworzył takie nieszczęście, posyłając do wiecznego ognia? Czy nie jest haniebnym i bezczeszczącym Jego święte imię? Drogi przyjacielu, jeżeli w Twoim sercu znajduje się uczucie wiary, jeżeli znajduje się uczucie miłości ku Bogu, to odrzuć od siebie właśnie te błędne nauki. Ale przechodzimy do sedna do naszej sprawy. Postaramy się odpowiedzieć, jaka jest ta prawdziwa energia, Ewangelia. Udajemy się teraz do Słowa Bożego i zbadajmy prawdziwą Ewangelię, za którą apostoł się nie wstydził. Samo słowo Ewangelia powinno być kluczem, powinno chronić myślącego chrześcijanina od przyjmowania za Ewangelię różnych teorii o wielkim nieszczęściu dla znacznej większości ludzi. I jeszcze raz wrócę do przykładu. Jeżeli kto myśli, że nauka, że ze 100 zaledwie jeden będzie zbawiony, a 99 czeka wieczna śmierć, wieczne męki, jest Ewangelią, czyli wesołą nowiną, ten albo wcale chrześcijaninem nie jest, albo też nie posiada rozwiniętego chrześcijańskiego charakteru. Nie posiada litości, miłości i sprawiedliwości. Drodzy braterstwo, kiedykolwiek spotykamy chrześcijan dających dowody szczerości, którzy wciąż jeszcze trzymają się tego potwornego i bluźnierczego pojęcia względem charakteru naszego Boga, to czujemy się, jakoby zacytować im słowa Boże proroka Izajasza, 55 rozdział, a 8 i 9 werset, który mówi: Zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, a drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan, ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje wasze drogi, a myśli moje wasze myśli. To też głównym celem różnych wykładów, braci z różnych miejsc na konwencji, w różnych społecznościach jest, aby dopomóc prawdziwym i szczerym chrześcijaninom do lepszego poznania duchowych rzeczy, aby mogli właśnie zobaczyć te niektóre z tych wyższych dróg i myśli Bożych przedstawionych nam w Jego Słowie, właśnie pod mianem Ewangelii, czyli tej wesołej nowiny. Apostoł Święty Paweł w liście do Żydów w 2 rozdziale, a 3 wersecie będzie nam mówił, że Bóg przedtem kazał Ewangelię Abrahamowi, przedtem, znaczy zanim nadszedł słuszny czas na jej głoszenie. Albowiem Ewangelia, jak wiemy, nie rozpoczęła się z Abrahamem, ale z Jezusem Chrystusem. Jako czytamy właśnie w liście do Żydów, 2 rozdział, a 3 werset. To wielkie zbawienie, wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana o tych, którzy Go słyszeli, nam jest potwierdzone. Drodzy braterstwo, cokolwiek było przed Jezusem, nie było Ewangelią, ale tylko obietnicami, figurami tejże Ewangelii. Brat w wcześniejszej godzinie starał nam się tłumaczyć piękną lekcję dotyczącą Izaaka, jego synu. Zauważymy jeszcze, co według apostoła było tym poprzedzającym Ewangelię świadectwem ogłoszenia Abrahamowi. Święty apostoł Paweł mówi, że były niemi słowa, zapisane w liście do Galacjan. Apostoł Święty Paweł w swoim obszernym komentarzu będzie komentował ten problem w liście do Galacjan w 3 rozdziale, 16 i 29 wersecie, gdzie powie: W Tobie i w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Drodzy braterstwo, musimy zauważyć dobrze przeczytać te słowa, które cytujemy. Nie mówi, że w nasieniu Twoim błogosławiony będzie jeden ze 100, a reszta pójdzie na wieczne męki, ale że wszystkie narody będą błogosławione przez Chrystusa. Ono prawdziwe nasienie Abrahama. Pamiętamy ten moment, gdy Pan Jezus się narodził. Pan Bóg posyła wiadomość o tym. Najpierw posyła wiadomość pasterzom, którzy znajdowali się najbliżej tego miejsca, gdzie narodził się nasz Pan, i słowa są zapisane w sposób następujący. Że nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką. Możemy to przetłumaczyć: zwiastuję wam Ewangelię, która będzie wszystkiemu ludowi. Słowa te są zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza w 2 rozdziale, w 10 wersecie. Zauważamy tutaj także, że i tu mówi o radości dla wszystkich, a nie tylko dla kilku. Zachodzi jednak pytanie, dlaczego Ewangelia jest potrzebna dla człowieka? Przecież Chrystus oddał życie w ofierze, złożył życie za Adama, za doskonałego, a w tym pośrednio za cały rodzaj ludzki. Czy to by nie wystarczyło? Jednak Pan Bóg wymaga od nas czegoś więcej. Dlaczego te różne obietnice błogosławienia narodów, ziemi? Czy świat nie doznaje dosyć błogosławieństwa obecnie? Zauważamy, że świat otrzymuje liczne błogosławieństwa, ale każdodziennie w formie słońca, w formie powietrza, deszczu, owoców różnych roślin i wielu innych darów. Mimo to jednak zauważamy, że ludzkość na ogół biorąc znajduje się w stanie niekorzystnym, dalekim od szczęśliwego. Wszyscy ludzie czują na sobie jakiś ciężar, pod którym wzdychają i boleją. Pismo Święte również nazywa ludzkość zdychającym stworzeniem. Jako czytamy, ten werset był wczoraj cytowany, w liście do Rzymian, 8 rozdział, 22, 20 werset, gdzie mówi, bo wiem, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, gdyż stworzenie marności jest poddane niedobrowolnie, ale dla tego, który je poddał. To powyższe pismo, jak i ogólne zadowolenie ludzkości świadczą, że człowiek nie znajduje się w stanie odpowiednim, pierwotnie dla niego zamierzonym. Apostoł w powyższym tekście mówi wyraźnie, że ludzkość poddana jest marności i to nie dobrowolnie, ale że została przez kogoś poddana, czyli może moglibyśmy powiedzieć takim prostym językiem, została zaprzedana. Aby się dowiedzieć, w jaki sposób i przez kogo ludzkość została poddana tej marności, wystarczy zapoznać się z historią stworzenia i z historią upadku człowieka. Pismo Święte nas informuje już na pierwszych kartach Słowa Bożego, kiedy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, kiedy Pan Bóg ukończył swoje dzieło, ukończył dzieło stwarzania, to kiedy był zadowolony, to widział Pan Bóg, już w 25 wersecie mówi, i widział Bóg, że to było dobre. Werset 31 mówi, i nastał wieczór, nastał poranek i spojrzał Pan Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Pan Bóg był zadowolony z tego wszystkiego, co uczynił. Człowiek nie tylko, że był stworzeniem doskonałym, ale ponadto został przez swego Stwórcę uczyniony Panem, czyli Królem na ziemi i wszystkim, co Bóg na niej stworzył. Kiedy przejrzymy się właśnie całemu pierwszemu rozdziałowi pierwszej Księgi Mojżeszowej, to widzimy całe stworzenie, całe wszystko, co Pan Bóg stwarzał po kolei. Ponadto Pan Bóg hojnie zaopatrzył człowieka we wszystko, cokolwiek było mu potrzebne do życia. Tego szczęścia, tego dostatku w warunkach doskonałych i przyjaznych człowiek mógłby był zażywać wiecznie pod warunkiem trwania jedynie w społeczności z Bogiem, w Jego posłuszeństwie, Jego prawu. Człowiek jednak stał się nieposłuszny. I już w trzecim rozdziale tejże samej księgi od 17 do 19 wersetu czytamy, że przeklęta będzie ziemia dla ciebie w pracy, z niej spożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego, a ona ciernie i oset rodzić będzie tobie i będziesz pożywał ziela polnego. W pocie obicia twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyż jest z niej wzięty, boś proch i w proch się obrócisz. Zauważamy, kochani, dobrze, iż w wyroku tym nie ma żadnej, choćby najmniejszej zmianki o jakichkolwiek mękach, czy to piekielnych, czy czyścowych, czy innych mękach, które by trapiły człowieka. Przeciwnie, jest tu wyraźna zapowiedź trudów, różnych przeciwności na ziemi, a szczytem tego wyroku jest unicestwienie i powrót do prochu, czyli jednym słowem śmierć. Człowiek właśnie staczając się od raju, stacza się coraz bardziej w kierunku śmierci. Upadek zaznacza się coraz głębszy. To też, kiedy spojrzymy dalej na słowa Biblii, na dalszą informację Pisma Świętego, że pierwsi nasi rodzice zostali wypędzeni z raju do ziemi nieprzygotowanej, gdzie rozpoczęły się ich trudy, gdzie rozpoczęły się ich cierpienia, choroby, a w końcu śmierć. Grzech Adama przeszedł na całe jego potomstwo, a wraz z grzechem przeszły także na wszystkich cierpienia, przeszły choroby, przeszła śmierć. I takim właśnie to sposobem ludzkość stała się tym zdychającym stworzeniem. Ten grzech i wynikłe z tego przekleństwo Boże zdegradowały człowieka do rzędu bezbronnych stworzeń. Jako giną zwierzęta, tak zginąłby też i człowiek. Gdyby Pan Bóg nie wyszedł naprzeciw człowiekowi, gdyby nie przygotował pewne zarządzenie ku wybawieniu tego człowieka. Promyk tej nadziei dany był zaraz w raju, kiedy to Bóg, wydając wyrok na węża, zapowiedział, że przyjdzie jakieś nasienie niewiasty, które potrze właśnie głowę tego węża, który jako narzędzie szatana był właśnie przyczyną tego grzechu. Chociaż Pan Bóg miał przygotowany plan wybawienia ludzkości z tego stanu grzechu i śmierci, to jednak ten plan ukrył w samym sobie, aby ta sprawiedliwość Jego mogła być kiedyś okazana. Bo sami zauważamy, że nie jest tak łatwo, a zwłaszcza dla nowicjusza, wgłębiać się w Jego plan, w Jego tajemnice zawarte w wielkim, wspaniałym planie zbawienia. I tak wieki mijały, a ludzkość brnęła coraz głębiej w grzechu, nadzieja obiecanego wybawienia coraz więcej w ludziach się zacierała. Pozostało jednak jakieś odruchowe, nieokreślone oczekiwanie czegoś lepszego, jakiegoś złotego wieku, jakiejś jasnej, chwalebnej przyszłości, idealnego szczęścia i zadowolenia. Pan Bóg w zanadrzu miał coś, miał zapewnienie dla człowieka. Pan Bóg już to wcześniej przygotował w swoim wspaniałym planie. I w swoim czasie Pan Bóg dał wyraźnie obietnicę Abrahamowi. Jak to już poprzednio wspominałem, że błogosławieństwa miały przejść na wszystkie narody. I te błogosławieństwa wszystkie spłynęły przez jego nasienie. Lecz i tam nie było opowiedziane, kiedy się to stanie. I w jaki sposób to nasienie Abrahamowe rozmnożyło się w wielki naród pod panowaniem Dawida, Salomona, doszło do znacznej sławy, do bogactwa. Pamiętamy, jakim możnym był Salomon, lecz oni nie mogli być tym przewodem błogosławieństwa Bożego dla wszystkich narodów. Co więcej, około 606 roku przed Chrystusem to nasienie Abrahamowe, które miało błogosławić wszystkie narody ziemi, samo straciło swoją niezależność narodową, a krótko po Chrystusie zostało rozproszone pomiędzy wszystkie kraje i w tym rozproszeniu pozostaje aż dotąd. Czy to znaczyłoby, że Bóg nie był zdolnym uskutecznić tego, co zamierzył na samym początku? Nie. Cokolwiek Bóg zamierzył, to na pewno wykona. My tak wierzymy, my tak uważamy, lecz w nakreślającym na to czasie i w jego własny dobry sposób. To cielesne nasienie Abrahama, czyli naród żydowski, nie był tym nasieniem, przez które miało spłynąć boskie błogosławieństwo na wszystkie narody ziemi. Natchniony apostoł święty Paweł będzie mówił w liście do Galacjan w 3 rozdziale, 16 wersecie, że tym nasieniem jest sam Chrystus Pan. Jezus jako człowiek wprawdzie wyszedł z pokolenia Abrahamowego przez swoją matkę, lecz nie to czyniło go dziedzicem tej wielkiej obietnicy, ale raczej to, że był on także jednorodzonym Synem Bożym, którego Bóg wystawił ubłaganiem za grzechy świata. Bardzo często na zakończenie naszych nabożeństw śpiewamy słowa Ewangelii świętego Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Dowiadujemy się tak samo iż Jezus, zanim mógł stać się legalnym spadkobiercą uczynionej Abrahamowej obietnicy, zanim mógł stać się przewodem błogosławienia dla wszystkich rodzajów ziemi, musiał najprzód zdobyć sobie do tego prawo. Musiał znieść ciążące na ludzkości przekleństwo Boże. Jezus nie mógł tego dokonać inaczej, jak tylko przez przyjęcie tego przekleństwa na siebie i przez dobrowolne przyjęcie na siebie tej kary, jaka spadła na Adama i na cały rodzaj ludzki z powodu grzechu. On podjął się tego, jak to sam powiedział, całopalenia i ofiary za grzech, które były postanowione jeszcze w zakonie, nie upodobały ci się, ale ci mi ciało sposobiło tym, że oto idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją, wolę Bożą. W tym, że Jezus, którego imię przedtem było Logos, Słowo, stał się ciałem, czyli doskonałym człowiekiem, było, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Taka dobrowolna śmierć właśnie doskonałego człowieka Chrystusa Jezusa była konieczna, aby usunąć to przekleństwo ciążące na ludzkości, aby w przyszłości spłynęło na nich błogosławieństwo. Jezus przyjął na się i ten wielki ciężar i przykry ciężar, to jest grzech całego świata, i nałożoną na te grzechy karę, więc cierpiał i umarł. On sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Apostoł Święty Piotr pisze w swoim liście w 3 rozdziale 18 wersecie i mówi, aby nas przywiódł do życia i do Boga. To też słusznie prorokował o nim prorok Izajasz. Proroctwo, które badamy w zborze, proroctwo Izajasza, w 53 rozdziale, w wersetach od 4 do 12, przeczytam tylko ważniejsze myśli, gdzie mówi tak, zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze nosił. On zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaść pokoju naszego jest na nim, a silnością jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscy jako owce zbłądzili, a Pan włożył nań prawość wszystkich nas. Tak ci się Panu podobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarę za grzech duszę swoją, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoje, a to, co się podoba Panu przez rękę jego, aby się szczęśliwie wykonało. Znajomością swoją wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, bo nieprawość ich on sam poniesie. Drodzy braterstwo, jeżeli dobrze zrozumieliśmy to, co powyżej było przytoczone, to stanie się nam jasnym, dlaczego nauki Nowego Testamentu nazwane są Ewangelią, czyli tą wesołą nowiną, dlatego że księgi Nowego Testamentu opisują nam co? Opisują nam przede wszystkim narodzenie naszego Pana, życie naszego Pana, nauki, działalność Jego, a także i śmierć. Śmierć właśnie tego, który dobrowolnie przyjął nieprawości wszystkich nas, a za nie zapłacił i tym sposobem zniósł boskie przekleństwo i stał się legalnym dziedzicem obietnicy Bożej. To jest, jak wspomniałem wcześniej, stał się tym przewodem błogosławienia dla wszystkich narodów. Czymże wtedy to błogosławieństwo jest lub będzie? Czy jest to tylko wybranie pewnej klasy i zabranie jej do nieba, a posłanie wszystkich innych na wieczne męki? Na pewno nie. Jest to przywrócenie ludzkości ponownie do tego stanu, w jakim znajdował się Adam na samym początku, przed grzechem, kiedy będąc istota doskonała, był stworzony jako człowiek doskonały, kiedy znajdował się w raju jeszcze przed grzechem. Jest to wzbudzenie wszystkich ze śmierci i dane im sposobność osiągnięcia wiecznego żywota na warunkach posłuszeństwa temu, który świat kupił. I apostoł święty Piotr w swoim wielkim kazaniu, a słowa te zapisał ewangelista święty Łukasz w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale od 20 do 23 wersetu. Tam będzie mówił, będzie właśnie zwracał uwagę na onego arcykapłana. Jest odniesienie wszystkich ze stanu skażenia, grzechu i śmierci do stanu wiecznego szczęścia, zdrowia i życia, do zupełnej fizycznej, umysłowej i moralnej doskonałości. Ktoś może powie, jeżeli takie miały być te błogosławieństwa obiecane przez Boga Abrahamowi, jeżeli Chrystus jest tym, przez którego te błogosławieństwa miały spłynąć na wszystkich, jeżeli przez swoją dobrowolną śmierć ofiarniczą Chrystus stał się legalnym dziedzicem tej obietnicy, to dlaczego te błogosławieństwa nie spłynęły na świat zaraz po śmierci Chrystusa, ani nie spłynęły dotąd? Jest to bardzo ważne pytanie i odpowiedź na nie powinna być nie tylko jasna, ale i pocieszająca. Powinna być także Ewangelią, czyli tą wesołą nowiną, jeżeli już może nie dla wszystkich, to przynajmniej dla tych, co ją usłyszą, co ją zrozumieją i co ją tak samo przyjmą. Taką też jest ona. Informacja Pisma Świętego jest, że zanim przyjdą te czasy ochłody, od obliczności pańskiej, o których wcześniej mogliśmy zacytować Dzieje Apostolskie, 3 rozdział od 20 wersetu, nie cytowając z braku czasu, kiedy te czasy ochłody przyjdą od obliczności pańskiej, o których mówiliśmy powyżej, zanim rozpocznie się zmartwychwstanie i podniesienie świata do doskonałości, jest przed ludźmi wystawione pewne wysokie powołanie. Nazwane także niebieskim. Pastor Russell w niektórych artykułach na straży w latach 70. mówi o czymś więcej. Mówi o lepszym powołaniu. Jest to, drodzy braterstwo, powołanie do uczestnictwa z Chrystusem. Aby wraz z nim stać się tym duchowym nasieniem abrahamowym, przez które te ziemskie błogosławieństwa później będą spływały na cały świat. Nie jest to powołanie dla wszystkich. Ale jak to sam Pan powiedział w Ewangelii Świętego Mateusza w 11 rozdziale, 28, 29 wersecie, że kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Powołanie to streszczone jest w następujące słowa Chrystusa Pana. Pójdźcie do mnie, 16 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, 24 werset, gdzie mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, którzy jesteście obciążnieni, a ja wam sprawię odpocznienie. Kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Widzimy więc, drodzy braterstwo, że jest to powołanie do krzyża, czyli do cierpień, do zaparcia samego siebie, do przyjęcia na siebie jarzma pańskiego. O tych, którzy mogą zobaczyć, którzy mogą zrozumieć ważność tego powołania, Jezus sam powiedział, że oczy wasze błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo wiele proroków i sprawiedliwych żądało widzieć to, co wy widzicie, ale nie widzieli, i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie słyszeli. A apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale od 10 wersetu do 12 powie nam o tym powołaniu: wywiadywali się i badali się prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tym usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć tak samo i aniołowie. Drodzy braterstwo, jest to wielki zaszczyt otrzymać to powołanie, a jeszcze wielki otrzymać tą nagrodę, lecz droga niekiedy, droga do tej nagrody jest bardzo niekiedy przykra. Dlatego też mamy powiedziane w Ewangelii Świętego Mateusza w 22 rozdziale, 14 wersecie, że jest wielu wezwanych, ale mało wybranych. Droga i warunki są tak przykre dlatego, aby tylko wypróbowani i w zupełności wierni zwycięzcy mogli otrzymać tą nagrodę. Tą nagrodę uczestnictwa z Chrystusem w chwale czci nieśmiertelności. Ci właśnie, drodzy braterstwo, ci zwycięzcy, którzy wiarą przemogą wszelkie przeciwności i pozostaną wierni aż do śmierci, stanowić właśnie będą to nasienie abrahamowe z Chrystusem jako głowa i wraz z Nim będą królować, sądzić i błogosławić świat. Jest wielu wersetów na ten temat. Między innymi apostoł święty Paweł w liście do Galacjan, 3 rozdział od 27 do 29, i inne wersety o tym nas informują. Ci wybrani nie powstaną z śmierci jako ludzkie istoty, ale przy zmartwychwstaniu będą przemienieni na istoty duchowe, i to najwyższej boskiej natury. Apostoł Piotr w 2 liście, 1 rozdziale, 4 wersecie o tym mówi. Bo tak jak w liście do Koryntian, w 1 liście, 15 rozdziale, 42 wersecie, że bywa wsiane, czyli złożone do grobu, ciało wskazitelności, a będzie wzbudzone w nieskazitelności. Bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowe, boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, i co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność. Ten przyszły stan wybranych jest trudnym do przedstawienia. Lecz jednak jest pewnym i nader chwalebnym, jak zapewnia o tym apostoł Jan. Święty apostoł Jan w 1 swoim liście, w 3 rozdziale, 2 wersecie, gdzie będzie mówił, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy On Chrystus objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jako jest. To też zakończającą częścią Ewangelii jest, że gdy ta klasa wybranych będzie uzupełniona, Chrystus powtórnie obecny ujmie moc i panowanie, lecz nie na poziomie ziemskim, ale na niebieskim. I rozpoczną się te czasy ochłody i naprawienia wszystkich rzeczy. Chrystus wraz z uwielbionym Kościołem, kompletny Chrystus, jako to duchowe nasienie abrahamowe, rozpocznie błogosławić wszystkie narody ziemi, podnosząc je stopniowo z grobu i z wszelkiej niedoskonałości fizycznej, umysłowej i moralnej. Ale na uskutecznienie tego planu, chwalebnego dzieła, przeznaczony jest okres 1000 lat. Wczoraj starałem się ten problem naświetlić. Jest to okres długi, okres 1000 lat, który będzie tym dniem sądnym naprawienia, tym dniem podnoszenia świata. Wszyscy spoczywający w grobach powstaną, otrzymają znajomość Pana i prawdy, i gdy będą posłuszni, otrzymają żywot wieczny na ziemi. Nieposłuszni zaś zostaną wytraceni. Przy końcu tego chwalebnego 1000-lecia wszelkie zło wraz z szatanem zostanie na zawsze zniszczone. Ludzkość wypróbowana i doskonała będzie oddana Bogu Ojcu. Kiedy to Królestwo Chrystusowe dobiegnie końca, rozpocznie się nowe Królestwo, Królestwo Boże. Kiedy mówi, że wtedy też i Syn będzie poddany temu, który Mu poddał wszystkie rzeczy, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. W ten czas na ziemi będzie przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nim, będąc Bogiem ich, i otrze Bóg wszelką złe z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutu, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Objawienie świętego Jana, 21 rozdział od 3 do 5 wersetu. Drodzy braterstwo, i tak w krótkości chciałem się przedstawić tą prawdziwą Ewangelię. Taką właśnie jest ta prawdziwa Ewangelia. W taki sposób jest ona nakreślona w Słowie Bożym. Ewangelia Pisma Świętego. Jest ona prawdziwą, wesołą nowiną dla wszystkich, którzy mogą ją zrozumieć i mogą tak samo w nią uwierzyć. I także dla tych, co jej dotąd nie słyszeli lub słysząc zrozumieć nie mogli, ma ona w sobie dobre rzeczy, a nie ma czegoś strasznego, czegoś zastraszającego człowieka, czy to jakiś może męk, czy to może jakiś tortur, cierpień, czy różnych strachów. Możemy śmiało powiedzieć, my wszyscy, którzy znamy Ewangelię, że takiej Ewangelii nie potrzebujemy się wstydzić. Możemy to powiedzieć za apostołem świętym Pawłem, który powiedział pierwszy to. Kiedy sam wyrzekł te słowa, że albowiem nie wstydzę się za Ewangelię. Na zakończenie pragnę jeszcze dodać, że według naszego wyrozumienia Pisma Świętego żyjemy obecnie w czasie, gdy to powołanie do uczestnictwa z Chrystusem zdaje się być na ukończeniu. Różne proroctwa, znaki, proroctwa naszego Pana, znaki czasu wskazują, że żyjemy w czasie wtórnej obecności Chrystusa Pana. Że On już powrócił, że On dokonuje ostatecznego obrachunku ze swoimi sługami, a jednocześnie mocą niewidzialną kruszy, niszczy, usuwa władców ziemskich i niesprawiedliwe rządy. Albowiem Bóg niebieski dał mu władzę. I możemy zacytować proroctwa Daniela 7, rozdział 14, werset. Że Bóg niebieski dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszystkie ludzie, wszystkie narody, wszystkie języki służyli. Władza jego, władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jego, które nie będzie skażone. Drodzy braterstwo, poznawszy tak piękną i tak wzniosłą, tak chwalebną Ewangelię, z radością możemy na koniec zaśpiewać słowa zapisane w Ewangelii Świętego, w objawieniu Świętego Jana w 15 rozdziale, a w wersetach 3 i 4, gdzie mówi: wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmocny, sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, o Królu Święty. Któż by się Ciebie nie bał, Panie, i nie wielbił imienia Twego, gdyż jest sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem Twoim. Drodzy braterstwo, i dałby Pan Bóg, abyśmy doczekali tego Królestwa Chrystusowego, aby ono jak najwcześniej objęło tak samo nas, aby to było już za dni naszych i abyśmy byli Jego uczestnikami. Co daj nam tego, Panie Boże. Amen. Amen.